Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w tej pierwszej części, jak i w drugiej godzinie 21:30 na antenie Radia Maria, brzmi Unia Europejska i NATO po 2019 roku. Temat ten podejmiemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pan marszałek dotarł cało zdrowo, pomimo że ruch obecnie dość duży, prawda?
Naszej to prawda, ojczyźnie. Szczególnie ruch wyjazdowy z Warszawy jest bardzo duży, duże korków.
Tak, mówimy o Unii Europejskiej w tym czasie, który teraz przeżywaliśmy w tych pierwszych miesiącach tego roku. Dwie takie ważne okoliczności, które wspominamy, to 12 marca kolejna rocznica 20. przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i kilka dni temu, 1 maja, to 15. rocznica poszerzenia Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej właśnie o naszą ojczyznę, o Polskę. I w tym czasie wiele było tych, prawda, podsumowań różnego rodzaju właśnie poświęconych tym zagadnieniom, tym strukturom i naszej obecności w ramach nich. Dzisiaj chcemy troszeczkę podczas naszego spotkania tak spojrzeć w przyszłość, spojrzeć do przodu. I tak spoglądając na kondycję Unii Europejskiej, która no, drążona jest, prawda, tym Brexitem, drążona jest też różnego rodzaju nieporozumieniami, też patrząc na strukturę NATO, w którą obecnie wchodzi w skład 29 państw, spośród których tylko niewielki procent kładzie ten nacisk 2 PKB, aby, prawda, realizować to zobowiązanie. I spoglądając na to, panie marszałku, czy można byłoby zaryzykować, że wspólnym mianownikiem dla tych dwóch struktur jest słowo kryzys? Jaka jest kondycja Unii Europejskiej i NATO?
Myślę, że niewątpliwie mamy do czynienia z szeregiem kryzysów, różnych kryzysów w Unii Europejskiej, bo przecież Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie jest powodem kryzysu, a jest tylko objawem tego kryzysu. Wielka Brytania, Brytyjczycy, naród słynący z takich racjonalnych decyzji, nieemocjonalnych, nie poważyliby się na wychodzenie z tej struktury, gdyby nie uważali, że dla ich narodowego interesu będzie lepiej poza Unią Europejską. Więc z całą pewnością wyjście Wielkiej Brytanii oznacza, że w Unii Europejskiej politycznie mamy do czynienia już od dłuższego czasu z kryzysem. Żeby uświadomić naszym słuchaczom i widzom, jak duża to jest strata, utrata Wielkiej Brytanii, to trzeba powiedzieć po pierwsze, że po raz pierwszy jakikolwiek kraj wychodzi z Unii Europejskiej. Dotąd zawsze, czy do Unii Europejskiej, czy do poprzedniczki Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kraje dołączały. Teraz po raz pierwszy jakiś kraj wychodzi. Po drugie, Wielka Brytania nie jest jakimś pierwszym, lepszym krajem. Nie chcę żadnego kraju wewnątrz Unii obrażać, ale jest to no, potężne, jak na warunki europejskie, mocarstwo nuklearne. Bardzo silna gospodarka, trzecia co do wielkości po Niemczech i po Francji. I gospodarczo Wielka Brytania waży tak jak 19 krajów Unii Europejskiej od najmniejszego w górę. Więc to jest tak, utrata gospodarki brytyjskiej dla Unii Europejskiej, to jest tak jakby wyszło 19 krajów z Unii Europejskiej. Kolosalna strata. To jest też oczywiście bardzo duża strata dla nas, dla naszego kraju, dla Polski, bo Wielka Brytania była ważnym sojusznikiem we wszystkich targach wewnątrz Unii Europejskiej. Bardzo często zawiązywaliśmy koalicje przed głosowaniami, ważnymi głosowaniami, czy to w Radzie Europejskiej, gdzie są przedstawiciele rządów, czy to w Parlamencie Europejskim. Zresztą te spory wewnątrz Unii Europejskiej dowodzą, że nie jest tak, jak nas przekonywano, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, czy w pierwszych latach po przystąpieniu do Unii, na falach takiego, bym powiedział, euroentuzjazmu, że Unia Europejska to jest jedna wielka, kochająca się rodzina narodów europejskich, w której wszyscy sobie bezinteresownie pomagają. Nie, w Unii Europejskiej nadal są sojusze rozmaitych państw, a przede wszystkim są twarde interesy. Interesy narodowe, interesy gospodarcze, rozmaitych branż gospodarki, interesy regionalne. I z Brytyjczykami bardzo wiele nas łączyło, na przykład zarówno Polska, jak i Wielka Brytania walczyły o to, żeby istniał i był pogłębiany tak zwany wspólny rynek, czyli swoboda przepływu nie tylko kapitału, która jest bardzo korzystna dla zachodniej Europy, przez którą wiele kapitału zagranicznego napłynęło do Polski. Jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, wykupywano przedsiębiorstwa, budowano tutaj zupełnie nowe przedsiębiorstwa. Co roku tak naprawdę z Polski wypływa całkowicie legalnie w postaci dywidend, zysków dla tego kapitału zagranicznego kilkadziesiąt miliardów złotych. Więc ta swoboda przepływu kapitału jest dla zachodniej Europy niezwykle korzystna, ale jest też przecież swoboda przepływu usług. I wtedy, kiedy okazuje się, że nasi przedsiębiorcy, nasi usługodawcy są tańsi, lepsi, bardziej konkurencyjni, ciężej pracują, no to nagle zachód Europy, przede wszystkim Francja, zaczynają tę swobodę przepływu usług blokować, forsując tak zwaną dyrektywę o pracownikach delegowanych, bardzo mocno uderzając w interesy gospodarcze całego regionu i tak naprawdę całej Unii Europejskiej. I w tych sprawach zawsze mogliśmy na Brytyjczyków liczyć. Więc Wielka Brytania, strata Wielkiej Brytanii jest przejawem kryzysu, jest bardzo dużym problemem dla naszego kraju, ale mamy szereg innych kryzysów. Mamy kryzys migracyjny, o którym się nieco mniej mówi w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, ale z całą pewnością ten kryzys powróci, bo zdaniem demografów, zdaniem politologów, blisko 300 milionów mieszkańców Afryki chce przenieść się, szukając lepszego życia, na kontynent europejski. Jeżeli Unia Europejska nie będzie potrafiła skutecznie chronić swoich granic zewnętrznych, tak jak na przykład zewnętrzne granice Unii Europejskiej chroni Polska, bo my jesteśmy krajem granicznym, mam granicę zewnętrzną z Ukrainą, z Białorusią, z Rosją w obwodzie kaliningradzkim. Jeżeli takiej ochrony zewnętrznych granic nie będzie na południu Europy, no to będziemy mieć kolejne fale kryzysu, takie jak w roku 2015. Mamy wreszcie kryzys finansowy. Wciąż za rogiem czai się możliwość upadku wielu banków we Włoszech. System bankowy we Włoszech jest znacznie większy, znacznie potężniejszy niż to, co, z czym mieliśmy do czynienia w Grecji, kiedy Grecja bankrutowała. I Włoch nie uda się stosunkowo łatwo uratować transferami finansowymi, więc tych kryzysów jest wiele. Pytanie oczywiście, w jaki sposób Unia Europejska będzie z tych kryzysów wychodzić, natomiast musimy mieć świadomość, że najbliższe kilka lat, mniej więcej najbliższa kadencja Parlamentu Europejskiego, również Komisji Europejskiej, to będzie czas bardzo ważnych decyzji politycznych i gospodarczych.
Tak, mówimy o Unii Europejskiej, o tych kryzysach, które ją dziś się drążą. Chcemy też wspomnieć o NATO, także temat naszego dzisiejszego spotkania. Pan Donald Trump jeszcze podczas kampanii wyborczej, prawda, krytykował Sojusz Północnoatlantycki, nazywając go strukturą przestarzałą.
Tak.
I tak spoglądając właśnie na kondycję NATO, rodzi się to pytanie, czy dalej będzie Sojusz tym gwarantem bezpieczeństwa?
Myślę, że NATO przeżywało bardzo poważny kryzys na początku lat 2000, wtedy, kiedy były modne stwierdzenia jeszcze pana Fukuyamy o końcu historii, o tym, że już nie będzie żadnych konfliktów. Sprawa zaczęła się zmieniać, zaczęła się dyskusja wewnętrzna w NATO nieco zmieniać po roku 2008, kiedy przywódca rosyjski, prezydent Putin, zaczął szybki program zbrojeń. Polska na to odpowiedziała dość późno, bo przez wiele lat nasi poprzednicy uważali, że nie należy na to zbyt reagować szybko. I rzeczywiście w ramach NATO do dzisiaj mamy rozmaite zdania na temat tego, w jaki sposób należy poradzić sobie z coraz bardziej agresywną polityką rosyjską. Wciąż są kraje, które nie chcą wydawać pieniędzy swoich podatników na utrzymywanie armii, na zbrojenia i nie spełniają tego podstawowego kryterium członkostwa w NATO, czyli wydatków 2%, wydawania 2% produktu krajowego brutto na armię. Tak naprawdę większość krajów NATO, większość krajów Europy Zachodniej, choćby Niemcy, wydają zdecydowanie mniej. Niemcy w tej chwili wydają zaledwie nieco ponad połowę tego, co powinny wydawać. Prezydent Trump, gdy mówił o tym, że NATO jest przestarzałe, starał się wymusić, zmobilizować zachodnich Europejczyków do tego, żeby wydawali więcej. Trudno się dziwić prezydentowi Stanów Zjednoczonych, kiedy irytuje się, że zachodni Europejczycy uważają, że to Amerykanie powinni z własnych podatków finansować ich bezpieczeństwo. coś, co jeszcze bardziej irytowało prezydenta Trumpa, to fakt, że w czasie, kiedy zachodnia Europa oczekuje, że Stany Zjednoczone nadal będą chronić kontynent europejski przed potencjalną agresją ze wschodu, wiele krajów Europy Zachodniej robi świetne interesy z tym potencjalnym agresorem, czyli z Rosją. Przecież gazociąg północny, pierwsza i druga nitka, działa tak naprawdę w dwie strony. Z jednej strony mamy pompowanie gazu z Rosji do Niemiec, omijając cały region Europy Środkowo-Wschodniej, stwarzając możliwości szantażu Polski, wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez Rosję zakręceniem kurka, ale w drugą stronę wędrują miliardy euro z Niemiec i z innych krajów Europy Zachodniej właśnie do Rosji, za które to miliardy prezydent Putin zbroi się na potęgę. I później te same kraje Europy Zachodniej, które robią świetne interesy z Rosją, oczekują od Stanów Zjednoczonych, że te będą utrzymywać żołnierzy amerykańskich na kontynencie europejskim, chroniąc w ten sposób całą Europę. Więc nie dziwię się, że prezydent Trump był podirytowany. Jego retoryka, jego działania przyniosły pewien skutek, bo wiele krajów zaczęło weryfikować swoją politykę obronną, zwiększać wydatki na obronę. W naszym regionie, na tak zwanej flance wschodniej NATO, czyli w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z tym problemu większego nie ma. Większość krajów zwiększyła swoje wydatki na obronę, natomiast wciąż ten problem istnieje w Europie Zachodniej.
Ta nielegalna aneksja Krymu, ta polityka no, bardzo taka napastliwa właśnie Kremla, chociażby te działania, które poczynione są na wschodzie Ukrainy. I to jest jedna rzeczywistość i reakcja Unii Europejskiej, różnego rodzaju właśnie sankcje, potępienie tego. Ale z drugiej strony to, o czym mówi pan marszałek, prawda, że nie ma tej jedności, nie ma tej solidarności, ponieważ niektórzy robią interesy, prawda? I tutaj na tej kanwie pojawia się pytanie, nie daj Panie Boże, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, czy wówczas będzie ta jedność, czy wówczas staną wszystkie narody właśnie w obronie? Czy też będzie niestety konflikt interesów?
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o wartości obronne Unii Europejskiej, to one są mizerne. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. Ta wspólna polityka obronna ma niewielkie znaczenie. I tak naprawdę Unia Europejska, czy Europa w ogóle, bez pomocy Stanów Zjednoczonych byłaby niemal bezbronna wobec ewentualnej agresji ze wschodu, biorąc pod uwagę różnice potencjałów armii. Natomiast jeśli chodzi o NATO, jestem już większym optymistą. W NATO po szoku, jakim była aneksja Krymu i inwazja rosyjska na wschodzie Ukrainy, w Donbasie, podjęto szereg ważnych decyzji. Przede wszystkim mieliśmy bardzo ważny, historyczny, przełomowy szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku. Tam wtedy podjęto decyzję o wzmocnieniu flanki wschodniej, czyli skierowaniu wojsk natowskich, różnych krajów, w Polsce głównie wojsk amerykańskich, do krajów bezpośrednio graniczących z Rosją, leżących na wschodzie Paktu Północnoatlantyckiego. To było tyle ważne, że przez kilkanaście lat naszego członkostwa w NATO, weszliśmy do NATO w 1999 roku, a szczyt odbył się w 2016, wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej było traktowanych jako kraje drugiej kategorii. Kraje zachodniej Europy uważały, że tak zwany akt założycielski NATO-Rosja zobowiązuje do tego, żeby na terytorium między innymi Polski, krajów bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej nie umieszczać żadnych stałych instalacji natowskich. W związku z tym byliśmy gorzej chronieni niż nasi zachodni sąsiedzi. Na szczęście szczyt NATO to zmienił i obecność głównie wojsk amerykańskich, ale też wojsk brytyjskich, na przykład w krajach bałtyckich, jest w tej chwili znacznie większa. Jednocześnie prowadzimy, niezależnie od prac wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego, prowadzimy bardzo intensywne rozmowy właśnie w tych dniach, w tych miesiącach ze stroną amerykańską na temat zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na naszym terytorium i sprawienia, żeby ta obecność miała charakter bardziej trwały. Bo gdy podejmowano decyzję w 2016 roku, jeszcze za czasów prezydenta Baracka Obamy, podjęto decyzję, że wojska amerykańskie będą na naszym terytorium w charakterze rotacyjnym. Rotacja trwa 9 miesięcy i jest to zapis w budżecie amerykańskim. Krótko mówiąc, kolejny prezydent czy kolejny kongres, a mamy w Stanach Zjednoczonych co 2 lata wybory do Izby Reprezentantów, tej Izby niższe Kongresu Amerykańskiego, może zmienić decyzję i to by oznaczało wycofanie wojsk amerykańskich z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok. My staramy się o to, żeby obecność wojsk amerykańskich na naszym terytorium była trwała. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że owszem, w ramach NATO mamy słynny artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi, że w przypadku ataku na członka NATO inne kraje sojuszu powinny mu solidarnie przyjść z pomocą, ale wiemy, że te kraje będą musiały, zanim podejmą taką decyzję, przejść przez cały proces decyzyjny, będą musiały się wypowiedzieć rządy, parlamenty w niektórych przypadkach, to będzie trwało. Natomiast obecność wojsk amerykańskich na naszym terytorium automatycznie oznacza również konflikt z najpotężniejszym mocarstwem. Stany Zjednoczone wyraźnie górują nad wszystkimi innymi krajami, jeśli chodzi o siłę ich armii, górują nad Rosją w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce za czasów zimnej wojny. I ta obecność, myślę, gwarantuje, że żaden przywódca potencjalnego państwa agresywnego nie poważy się na taki krok. Te dni czy te miesiące są kluczowe ze względu na kalendarz wizyt obu prezydentów. Myślę, że tutaj nie zdradzę już wielkiej tajemnicy, bo jest sporo o tym w mediach. W przyszłym miesiącu z wizytą do Waszyngtonu uda się pan prezydent Andrzej Duda. To będzie bardzo ważny fakt sam w sobie, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby prezydent jakiegoś państwa tak szybko ponownie pojawił się w Waszyngtonie. Przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda był już w Waszyngtonie w Białym Domu w zeszłym roku. No i bardzo ważna wizyta z punktu widzenia naszych relacji polsko-amerykańskich, ale też z punktu widzenia polityki historycznej, o czym zaraz powiem. Wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa bardzo prawdopodobna, jeszcze nie potwierdzona, ale bardzo prawdopodobna 1 września. Spodziewamy się ważnych deklaracji, również dotyczących naszej współpracy wojskowej. A powiedziałem również o jej wadze z punktu widzenia polityki historycznej, dlatego że cała ta fala ataków na nasz kraj w ostatnich latach, próby sprowadzania nas do wręcz poziomu kolaborantów Hitlera w czasach II wojny światowej, musi wymagać naszej reakcji, musi wymagać aktywnej polityki historycznej, przypominania o naszej roli w czasie II wojny światowej. Ja uważam, że o ile zeszłoroczna, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była bardzo ważna dla nas, jako Polaków, żeby przypomnieć sobie, w jaki sposób tę niepodległość odzyskiwaliśmy w 1918 roku. Natomiast z punktu widzenia naszej polityki historycznej na zewnątrz, tegoroczna 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest jeszcze ważniejsza. Dlatego, że nawet najbardziej nieprzychylne nam kręgi w rozmaitych krajach, a są takie grupy osób czy instytucje, nie mogą zaprzeczyć podstawowemu faktowi, że w wrześniu 1939 roku Polska była pierwszym krajem, który zbrojnie przeciwstawił się nawale hitlerowskiej. Więc spodziewam się, że pan prezydent Trump, jeżeli będzie w Warszawie 1 września, oczywiście ze względu na symbolikę miejsca i daty, będzie musiał się do tego odnieść. Pamiętamy jego piękne, wzruszające słowa z lipca 2017 roku w Warszawie i prezydent Trump potrafi ładnie przemawiać. To przemówienie będzie transmitowane na cały świat, więc słowa prezydenta Trumpa o roli Polski, o tym, jak doszło do wybuchu II wojny światowej, a mamy dzisiaj w wielu miejscach na świecie problem z ignorancją, z brakiem wiedzy o podstawowych faktach dotyczących II wojny światowej, choćby badania pokazujące w Stanach Zjednoczonych, jak niewielki odsetek amerykańskich nastolatków zna podstawowe fakty z historii II wojny światowej, to będzie miało kolosalne znaczenie. Marzy mi się przy tym profesjonalna kampania również w Stanach Zjednoczonych, wizerunkowa Polski pod hasłem Poland First to Fight, czyli Polska pierwsza do walki. To jest nawiązanie do plakatów z czasów II wojny światowej, pokazujące, że oczywiście Polska była pierwszym krajem, który przeciwstawił się Hitlerowi, ale również jest to, bym powiedział, jest drugie znaczenie tego hasła, bo my wszyscy znamy oczywiście naszą historię, ale wiele osób na Zachodzie często nie wie, jak ważną rolę Polska odgrywała na przestrzeni wieków, kiedy walczyliśmy nie tylko o naszą wolność, walczyliśmy często o wolność całego świata zachodniego, choćby wojna z bolszewikami w 1920 roku. I to jest o tyle istotne, i wrócę tutaj do NATO, że na koniec dnia, po przeprowadzeniu negocjacji, amerykańscy politycy będą musieli później wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego zwiększają wydatki na stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. I ważne, żeby przekonać Amerykanów, że Polska nie jest krajem, który niczym, nie wiem, jakieś państwo blisko wschodnie za duże dochody z ropy chce wynająć, można powiedzieć, amerykańskich żołnierzy, żeby ich chronili. Nie. My jesteśmy krajem, który wielokrotnie walczył o wolność innych narodów, również wolność Amerykanów, żeby wspomnieć Kościuszkę czy Pułaskiego. A teraz po prostu jako jeden z bardzo ważnych krajów świata zachodniego potrzebujemy też pomocy przed ewentualną agresją ze wschodu.
W tym temacie II wojny światowej, jakże tragicznego czasu dla naszego narodu, nie tylko dla naszego narodu, i tej ignorancji, o której pan marszałek wspomniał, tej niewiedzy, prawda, na temat podstawowych faktów, które gdzieś są zafałszowane, gdzieś rozmydlane w świecie, rodzi się również drugi problem, prawda, reparacji od strony niemieckiej za te zniszczenia. Sama Warszawa, to są sumy zniszczenia niewyobrażalne wręcz. I też drugi tutaj pojawia się znak zapytania, to ustawa 447, prawda? Tak. Która też w tym czasie ostatnio właśnie też wybrzmiała dość mocno i budzi pewnego rodzaju też niepokój.
Tak. Jeśli chodzi o reparacje, jestem wdzięczny panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że podjął ten temat. Wielu polityków mówiło o tym od lat, ale wielu bało się mówić o tym głośno. Jarosław Kaczyński miał tę odwagę, żeby zacząć o tym głośno mówić. W ślad za tym poszły działania polityczne. Powstał specjalny zespół parlamentarny kierowany przez pana posła Mularczyka. To jest o tyle istotne, że niezależnie od tego, jak ten proces się zakończy, bo w tej chwili szykowane są ekspertyzy prawne, które pozwolą ustalić, jakie mamy szanse w sporze, ewentualnym sporze prawnym na arenie międzynarodowej. Dla mnie bardzo istotna jest zmiana mentalności Polaków. W niedawno opublikowanych badaniach, chyba zrobionych przez Dziennik Rzeczpospolita, już większość Polaków opowiada się, żeby tę sprawę stawiać na forum międzynarodowym. Gdybyśmy zapytali o to Polaków kilkanaście lat temu, zapewne byliby przeciwko. To jest o tyle istotne w kontekście też Unii Europejskiej, że bardzo często nasza opozycja, politycy lewicy tłumaczą, że nie powinniśmy być aktywni, nie powinniśmy być asertywni, walczyć o swoje na forum Unii Europejskiej, bo otrzymujemy duże fundusze strukturalne. Tu jest, dochodzi do dużej manipulacji, bo fundusze strukturalne to nie jest żadna pomoc, bezzwrotna pomoc, jakaś jałmużna, tylko fundusze strukturalne są pewnego rodzaju wynagrodzeniem biedniejszym krajom, takim jak Polska, faktu, że otwierają swoje rynki na towary z Zachodu, otwierają swoje rynki na kapitał z Zachodu i bardzo często przez to finansują na przykład, czy utrzymują bardzo wiele miejsc pracy na Zachodzie. Więc żeby te poziomy zamożności, poziomy bogactwa w ramach Unii Europejskiej wyrównywać, temu służą fundusze strukturalne. Ale ponieważ przez wiele lat wmawiano Polakom, otrzymujemy pieniądze z Brukseli, więc powinniśmy siedzieć cicho, jak kiedyś nawet mówili przywódcy francuscy. Cała dyskusja powracająca do historii, do podstawowych faktów, do tego, że Niemcy po II wojnie światowej, jednak agresor, mogły skorzystać z planu Marshalla, czyli z wielkiej pomocy Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Polska z powodów historycznych nie miała takiej możliwości, nie miała takiej okazji, a jednocześnie, tak jak ojciec powiedział, byliśmy krajem niesamowicie zniszczonym. Bardziej zniszczoną stolicą na świecie od Warszawy była tylko stolica Filipin, Manila. Jesteśmy jedną z największych ofiar II wojny światowej, nie tylko właśnie, co najważniejsze pod względem ludzi, strat ludzkich, ale również pod względem strat materialnych. I te straty warto szacować. Cieszę się, że świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy zaczął takie szacunki, zaczął o tym głośno mówić, bo to jest też ważne w relacjach międzynarodowych. To nam daje więcej możliwości również w rozmaitych sojuszach czy sporach wewnątrz Unii Europejskiej.
Czas naszego spotkania podczas rozmów niedokończonych płynie niezmiernie szybko, dlatego pragniemy też zaprosić widzów Telewizji Trwam do współtworzenia naszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Unia Europejska i NATO po 2019 roku to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania na antenie Telewizji Trwam. A my przejdźmy do tematu jakże fundamentalnego, bo tematu korzeni. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tym, aby nie odcinać się od korzeni, bo wtedy nie wiadomo, gdzie może podryfować. Można podryfować. I teraz Europa odcina się od korzeni chrześcijańskich, przez co też traci swoją tożsamość. I pytanie, gdzie należy dopatrywać źródła takiego stanu rzeczy?
Bardzo ważne pytanie. Zanim na nie odpowiem, uświadomiłem sobie, że nie odpowiedziałem na drugą część pytania, poprzedniego pytania, które ojciec zadał, czyli kwestii tak zwanego Just Act, czyli tej ustawy 447 dotyczącej roszczeń środowisk żydowskich wobec Polski. A nie chcę, żeby ktoś odniósł wrażenie, że tego tematu unikam. Nasze stanowisko, stanowisko rządu pana premiera Morawieckiego, wielokrotnie wypowiadane, pan premier po raz ostatni się wypowiadał o tym w ostatnią sobotę na naszej konwencji wyborczej w Pułtusku, jest bardzo jednoznaczne. Polska nie dopuszcza możliwości zwrotu majątku, tak zwanego majątku bezspadkowego. W ogóle w naszej kulturze, w ogóle w systemach prawnych europejskich nie ma takiej możliwości. Dopuszczanie zresztą możliwości, żeby zwracać majątek bezspadkowy tylko jednej grupie etnicznej, byłoby postępowaniem czysto rasistowskim. My to stanowisko wielokrotnie przedstawialiśmy stronie amerykańskiej. Mam wrażenie, że strona amerykańska to rozumie. Inną sprawą jest kwestia reprywatyzacji, czyli zwrotu majątku. W znacznie większym stopniu to dotyczy obecnych obywateli polskich niż obywateli jakichś innych krajów. I w Polsce pamiętajmy, że reprywatyzacja postępuje. Nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Były próby jej przyjęcia. Przypomnę, że w 2000 roku parlament, Sejm taką ustawę przegłosował, ale ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył do niej weto i ta ustawa nie weszła w życie. Natomiast to nie oznacza, że reprywatyzacji nie ma. Jest reprywatyzacja na drodze sądowej. Ona wzbudza bardzo często rozmaite kontrowersje. Pamiętamy choćby aferę kradzieży kamienic, bo tutaj nie można mówić o zwrocie kamienic warszawskich, a po prostu o kradzieży przez zorganizowaną mafię, grupy przestępcze, również mające wpływy w środowisku adwokatów, sędziów. Wszyscy, którzy śledzą postępowania komisji weryfikacyjnej i działającej w Sejmie, znają oczywiście szczegóły, więc reprywatyzacja następuje i my musimy w pewnym momencie dokonać wyboru, czy chcemy, żeby ona nadal była reprywatyzacją na drodze sądowej, kiedy często podejmowane są kontrowersyjne decyzje o zwrocie majątku w naturze, czy też chcemy przyjąć ustawę, która by ograniczała ten zwrot do poziomu 5-10% i przycięła tę sprawę raz na zawsze, porządkując też stan prawny w wielu polskich miastach. Przede wszystkim to jest problem w Warszawie. Natomiast nie ma mowy i będę to jeszcze raz powtarzał, na jakiekolwiek rozmowy dotyczące, czy już tym bardziej decyzje dotyczące zwrotu mienia bezspadkowego. Natomiast jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, tak, oczywiście dużym problemem w Unii Europejskiej jest kwestia odchodzenia od wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej, bo przecież Unia Europejska była tworzona przez polityków chrześcijańskich demokratów, choćby Schuman, Adenauer, to byli politycy, którzy odwoływali się do chrześcijańskich korzeni Europy. Z różnych powodów Unia Europejska w ostatnich dwóch, trzech, czterech dekadach została porwana przez środowiska lewicowe. Bardzo często jest tak, że do instytucji europejskich z poszczególnych krajów, również z Polski, garną się osoby właśnie o poglądach lewicowych, że często osoby o poglądach bardziej konserwatywnych, eurorealistycznych, nie lubią Brukseli jako, bym powiedział, miejsca, które im się kojarzy z, właśnie z instytucjami wspólnotowymi czy wręcz poglądami federalnymi na rozwój Unii Europejskiej. Nie chcą tam iść, nie chcą tam pracować. To jest, uważam, błąd, za który dzisiaj płacimy tym, że większość instytucji europejskich jest obsadzona przez ludzi o poglądach mocno lewicowych, żeby często nie powiedzieć o poglądach skrajnie lewicowych. I te instytucje metodą faktów dokonanych wbrew traktatom, wbrew oczywistym zapisom traktatowym starają się przejąć coraz więcej kompetencji. Tak się dzieje w przypadku Komisji Europejskiej, tak się dzieje często w przypadku Parlamentu Europejskiego i tak się oczywiście dzieje w przypadku sądów europejskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej chwili toczy się spór między Trybunałem Sprawiedliwości a Polską choćby o kompetencje Trybunału w zakresie ingerencji w prawa państwa członkowskiego, jakim jest Polska, do kształtowania swojego ustroju wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest spór, który nie dotyczy tylko naszego kraju. To jest spór, można powiedzieć, ustrojowy, bo decyzje, które zapadną w przypadku naszego kraju, będą obowiązywać też w innych krajach i często spotykam się z politykami konserwatywnymi z innych krajów i oni są przerażeni tą wizją, w której kolejne kompetencje metodą faktów dokonanych będą odbierane państwom członkowskim, państwom narodowym i przenoszone na poziom europejski.
Unia Europejska i NATO po 2019 roku. Temat, który podejmujemy, naszym gościem jest, przypomnijmy, pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, a my odbierzmy telefony. Halo, halo. Halo, prosimy.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Andrzej, dzwonię z okolic Szczecina. Chciałem się odnieść do obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. I ja uważam, że to jest granda. Zawsze w historii, gdy obce wojska stacjonowały na naszym terytorium, później bardzo źle się działo. Nie tak dawno zdążyliśmy pozbyć się Rosjan, a teraz sprowadzamy sobie Amerykanów i jeszcze im za to płacimy. Do tego doprowadziliśmy, że nasza armia jest rozbrojona. Praktycznie nie istnieje. Nie posiada żadnej siły bojowej. Do tego jeszcze pieniądze, które mogłyby ewentualnie posłużyć do budowy własnej siły zbrojnej, to trawimy na wysyłanie naszych żołnierzy na różnego rodzaju misje zagraniczne, które kompletnie nie leżą w naszym interesie. To jest skandal. Po prostu brak mi słów. I tyle chciałem powiedzieć.
Panie Andrzeju, dziękujemy za ten głos pana w naszej dzisiejszej dyskusji. Te trzy obszary, obecność wojsk, to także armia i misje zagraniczne.
Prawdą jest, że obecność obcych wojsk na naszym terytorium w historii zawsze nam się źle kojarzy, bo najczęściej oznaczała okupację. Ale w przypadku Stanów Zjednoczonych sytuacja jest zupełnie inna. Stany Zjednoczone nie mają żadnego interesu w tym, żeby podporządkowywać sobie Polskę, żeby okupować Polskę. Są mocarstwem położonym na zupełnie innym kontynencie. I w interesie Stanów Zjednoczonych jest tak naprawdę, żeby Polska była ich bardzo silnym sojusznikiem i liderem regionu. Proszę pamiętać, że wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa w lipcu 2017 roku była połączona z obecnością prezydenta Trumpa na drugim szczycie Trójmorza. Niezwykle ważna inicjatywa Trójmorze, przypomnijmy, 12 państw, które leży między basenem Morza Bałtyckiego, Adriatykiem oraz Morza Czarnego, stąd ta nazwa Trójmorze. 12 państw niezwykle istotnych geopolitycznie, bo każdy, kto patrzy na mapę Europy, wie, jak ważne jest to część Europy z powodów właśnie geopolitycznych. A jednocześnie oczywistym liderem tego Trójmorza, chociaż my staramy się nie mówić o przywództwie, bym powiedział, politycznym, ale biorąc pod uwagę warunki demograficzne, liczbę ludności oraz warunki gospodarcze, Polska jest zdecydowanie największym krajem, więc w oczywisty sposób jesteśmy liderem tej inicjatywy. I Donald Trump przyjechał do Warszawy w lipcu 2017 roku po to, żeby bardzo mocno wesprzeć tę inicjatywę. Chyba nie ujawnię też jakiejś wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że właśnie obecność amerykańskiego przywódcy skłoniło bardzo wielu innych przywódców państw Trójmorza, żeby byli wtedy w Warszawie. I od tamtej pory, od wizyty Trumpa w Warszawie, inicjatywa Trójmorza nabrała bardzo dużego rozpędu. Mieliśmy kolejny szczyt rok później w Bukareszcie, w Rumunii. Powstają bardzo ważne inicjatywy infrastrukturalne. Między innymi Polska inwestuje bardzo dużo w drogi łączące kraje Trójmorza. Słynna Via Carpatia, bardzo ważna dla Polski, dla tak zwanej ściany wschodniej, czyli dla województw położonych na wschodzie Polski, ale również bardzo ważny korytarz, kręgosłup transportowy łączący kraje bałtyckie przez Polskę, Słowację, Węgry, aż po Rumunię. Budujemy interkonektory, czyli łączniki sieci gazowej łączące nasz gazoport w Świnoujściu z planowanym przez Chorwatów gazoportem na wyspie Kryk. W ten sposób uniezależniając cały region od możliwości szantażu rosyjskiego. Krótko mówiąc, Amerykanie w bardzo wielu sprawach regionalnych są naszym bardzo ważnym sojusznikiem, a biorąc pod uwagę siłę i potęgę amerykańską, to jest niezwykle, niezwykle ważne aktywo Polski w rozmaitych grach geopolitycznych na kontynencie europejskim. Po drugie, chcę wyraźnie powiedzieć, że my nie płacimy dzisiaj Amerykanom za ich obecność na naszym terytorium. Wszystkie kwoty, które są negocjowane w ramach ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich, to są inwestycje w infrastrukturę, która służy również naszym wojskom. Mówimy tutaj o budowie lotnisk, o rozbudowie dróg, budowie mostów w taki sposób, żeby mogłyby przez te mosty przekraczać choćby czołgi, ciężkie czołgi, więc ta infrastruktura jest potrzebna również z powodu naszych możliwości obronnych, nie tylko dla wojsk amerykańskich. I wreszcie zarzut, że polska armia jest rzekomo rozbrojona. No właśnie ten rząd znacząco zwiększył wydatki na modernizację naszej armii. Ja zgodzę się z tym, że Polska przez wiele lat biernie przyglądała się na wzrost zbrojeń po stronie rosyjskiej. My przez wiele lat byliśmy opóźnieni w reakcji. To jest przede wszystkim w cudzysłowie zasługa prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ale od kilku lat bardzo mocno zwiększamy wydatki na naszą armię. One już przekraczają 2%. Polska jest jednym z 6 krajów Paktu Północnoatlantyckiego, które przekracza już 2% PKB w wydatkach na armię, a jednocześnie pan prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik naszych sił zbrojnych, zapowiedział, że będziemy zwiększać jeszcze te 2%. Pamiętajmy również, że te 2% co roku to jest większa kwota pieniędzy, bo nasz produkt krajowy brutto rośnie, więc te 2% 4 lata temu oznaczało kwotę mniejszą niż dzisiaj. Polska armia bardzo szybko się modernizuje. Tutaj też bardzo duża zasługa zarówno pana ministra Antoniego Macierewicza, jak i obecnego ministra obrony pana Mariusza Błaszczaka. No więc trudno mi się zgodzić z argumentem, że tak nie jest. Są dwa filary naszej polityki obronnej. Z jednej strony to jest jak najsilniejsza armia, armia, która może jak najdłużej obronić się przed ewentualnym agresorem. I z drugiej strony jak najściślejsze sojusze w ramach NATO, a w ramach NATO przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, bo to Stany Zjednoczone są największą potęgą militarną świata.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego serdecznie i gościa. Ja dzwonię w takiej sprawie. Cały czas mówimy o reprywatyzacji, o zwrocie w majątku rozmaitym osobom, które występują przed sądami i tak dalej. A nikt nie mówi o zwrocie nakładów poniesionych przez Polaków po wojnie na odbudowanie tego majątku. I my założyłyśmy stronę www.wykluczeni.eu. W tej sprawie właśnie i w sprawie odpowiedzialności materialnej polityków za obietnice wyborcze. I tam jest napisane, z jakich źródeł można te pieniądze pozyskać w celu zwrotu nakładów i no, materialna odpowiedzialność polityków za obietnice wyborcze powinna być oczywista, w szczególności na kanwie pozwu wyborcy pana Wałęsy o te 100 milionów złotych, gdzie Sąd Najwyższy, jak pamiętam, w 1996 roku wypowiedział się, że politycy tylko odpowiadają moralnie za obietnice wyborcze, a tak nie powinno być. A kolejną sprawą to jest sprawa repolonizacji mediów. Dopóki my tego nie wprowadzimy w naszym kraju, to będziemy szkalowani w Polsce i w Unii Europejskiej i chrześcijaństwo będzie również szkalowane. I nie podoba mi się właśnie też to, że jeżeli ktoś obrazi Żyda albo muzułmanina, to zaraz jest proces, tak? Natomiast jeżeli nas się obraża chrześcijan, no to jakoś do tego podchodzą politycy nowoczesnej, PO i ci pozostali, SLD i tak dalej, że a to nic takiego. Nie, nie może tak być. Czas najwyższy, żebyśmy zaczęli walczyć o swoje prawa chrześcijańskie, o nasz katalog i w Kościele powinno naszym się o tym mówić i podkreślać to, że my dlatego zostaliśmy biedakami, ponieważ mimo wyższego wykształcenia, tak jak ja mam, niestety nie mogliśmy otrzymać właśnie zwrotu tych nakładów. Wszyscy nas oszukali po 90 roku. No, twierdzili, że ta pseudotransformacja, pseudoprywatyzacja, że to jest coś dobrego, a to była zwykła kradzież majątku narodowego. Nas okradziono, opuszczono i stąd teraz jesteśmy tacy zawiedzeni. Jest aż bardzo dużo. Jest to petycja i do prezydenta, to ta strona internetowa, i do parlamentarzystów. I dopóki nie zostanie ta sprawa załatwiona, to żadna partia nigdy nie będzie miała takiego poważania. Naprawdę.
Dziękujemy pani serdecznie. Wiele spraw tutaj podjętych, a jeszcze jedna sprawa niezmiernie istotna. Jak pani ma na imię, możemy poznać?
Katarzyna ze Szczecina.
Pani Katarzyno, dziękujemy również.
No ja też bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, bo dawno nie mogłam się dodzwonić.
Również cieszymy się, dziękujemy za te podjęte kwestie. Prosimy panie marszałku o komentarz.
Po pierwsze, zgadzam się oczywiście z oceną, że bardzo często w procesie tak zwanej reprywatyzacji zdarzają się rozmaite patologie. Mieliśmy z tym do czynienia w szczególności w Warszawie, kiedy z jednej strony postępowanie władz Warszawy, z drugiej strony bardzo dziwne, używam eufemizmów, decyzje sądów, adwokatów, a z trzeciej strony wpływy, no wprost powiem, grup przestępczych doprowadziły do tego, że Warszawa i warszawiacy, mieszkańcy Warszawy zostali okradzeni z wielu budynków. Co warto podkreślać, to nie były tylko i wyłącznie kamienice, to bardzo często były budynki użyteczności publicznej, bo zwracano na przykład budynki, w których znajdowały się instytucje oświatowe, na przykład szkoły, czy place, pod którymi, na których te budynki istniały. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma patologiami. W przypadku procesu reprywatyzacji trzeba zawsze wyważyć dwie racje. Z jednej strony jest kwestia prawa własności, które zdeptano, połamano po II wojnie światowej, kiedy komuniści zabrali majątek. Pamiętajmy, że w zdecydowanej większości byli to już obywatele polscy po II wojnie światowej, których na przykład dekret Bieruta w Warszawie pozbawił majątku, który na przykład odziedziczyli po swoich przodkach. A z drugiej strony mamy kwestię, tak jak słusznie pani Katarzyna podniosła, kosztów odbudowy. Ten majątek był bardzo często zrujnowany bezpośrednio po II wojnie światowej. No i cały naród, żeby przypomnieć słynne komunistyczne hasło, cały naród odbudowuje stolicę, ten majątek odbudowywał. I to wszystko powinno być uwzględniane. Bardzo często w decyzjach sądowych nie jest uwzględniane. Dlatego myślę, że prędzej czy później staniemy przed problemem specjalnej ustawy, która moim zdaniem powinna wprowadzić duże ograniczenie procentowe w przypadku zwrotów. Jeżeli takiej ustawy nie przeprowadzimy, no to będziemy płacić bardzo duże kwoty przy zwracaniu majątków w trybie sądowym. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność polityków za spełnianie obietnic wyborczych, ona powinna być, oczywiście jest zawsze odpowiedzialność polityczna, to znaczy w kolejnych wyborach wyborcy nie głosują, najczęściej mam nadzieję nie głosują na polityków, którzy coś obiecali i tych obietnic nie spełnili, ale wydaje mi się, że obecny rząd, zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i pana premiera Mateusza Morawieckiego jest chyba rekordzistą w historii Polski, jeśli chodzi o spełnianie obietnic wyborczych i to takich obietnic, o których mówiono, że są niespełnialne, że ich spełnienie będzie oznaczało bankructwo Polski, drugą Grecję. Tak było w przypadku programu 500+, gdy go reklamowaliśmy w kampanii wyborczej, nasza opozycja, obecni wtedy rządzący, mówili, że na to nie ma absolutnie pieniędzy. Słynne słowa pana ministra Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. Czy obniżenie wieku emerytalnego, powrót do starego wieku emerytalnego. Też mówiono, że na to nie będzie środków. My na to wszystko znaleźliśmy środki. Rozszerzamy teraz w ramach tak zwanej nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości, rozszerzamy te programy, rozszerzamy program 500+ na pierwsze dziecko. Wprowadziliśmy 13. emeryturę. To są programy bardzo kosztowne, bo one już łącznie pewnie będą kosztować rocznie grubo powyżej 40, nawet 50 miliardów złotych. A jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że ani nie zwiększamy podatków, bo w tym roku te podatki ulegną znaczącemu zmniejszeniu, bo zmniejszamy opodatkowanie podatku PIT dla osób fizycznych z 18 na 17%. Zwiększamy koszty uzyskania przychodu, więc to też będzie oznaczać spadek podatków dla wszystkich. No i likwidujemy podatek dla osób do 26 roku życia, podatek dochodowy od umów o pracę. Więc duże transfery społeczne dla bardzo wielu Polaków, zmniejszanie podatków i jednocześnie redukcja deficytu. Zmniejszamy zadłużenie. Ktoś może zapytać, skąd mają na to pieniądze, czy mają jakieś czarodziejskie moce. No prawda jest taka, że my bardzo zwiększyliśmy dochody budżetu. W 2014 roku, ostatnim pełnym roku rządów Platformy i PSL-u, dochody polskiego budżetu wyniosły 283 miliardy. W 2019 roku, roku obecnym, one wyniosły 386 miliardów. Różnica to ponad 100 miliardów. 100 miliardów więcej wpływa do polskiego budżetu. To jest z jednej strony wynik bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego. Właśnie wczoraj Komisja Europejska opublikowała prognozy na ten i kolejne lata i Polska cały czas jest absolutnej czołówce, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. W tym roku wyprzedzi nas tylko malutka Malta. Wzrost gospodarczy szacowany przez Komisję Europejską dla Polski to jest 4,2 produktu krajowego brutto. Dla porównania, dla strefy euro, do której pcha nas Nowoczesna i duża część koalicji europejskiej, ten wzrost gospodarczy szacowany jest na ledwie ponad 1%. Więc Polska rozwija się dzisiaj w tempie 3 razy szybszym niż cała strefa euro. Ale wzrost gospodarczy to nie wszystko. My skutecznie rozpoczęliśmy walkę z mafią VAT-owską, która okradała nasz kraj, drenując nasz budżet poprzez wyciąganie nienależnego podatku, oraz mafię paliwową, gdzie zastosowaliśmy bardzo proste metody na śledzenie cystern, które rzekomo przejeżdżały przez nas kraj, przejeżdżały tak naprawdę tylko na papierze, fizycznie nie było żadnego ruchu. Wprowadziliśmy nadajniki GPS, które te cysterny śledziły. Bardzo proste rozwiązania, które sprawiły, że rok do roku tylko z tytułu opłat paliwowych mamy 11 miliardów więcej wpływów do budżetu, więc wydaje mi się, że udowodniliśmy w tej kadencji parlamentu, że potrafimy skutecznie rządzić, dobrze gospodarzyć. Jeżeli ktoś tak znacząco zwiększa wpływy do budżetu, a nie podnosi podatków, tylko te podatki nawet zmniejsza, to potrafi po prostu dobrze rządzić. Stąd mamy środki na wszystkie transfery społeczne.
Pani Katarzynie, chyba jeszcze jeden temat tak leżał mocno na sercu, kwestia dekoncentracji.
Oczywiście. Chyba pani Katarzyna użyła nawet określenia depolonizacja. Więc formalnie nie jesteśmy w stanie ustawowo przeprowadzić depolonizacji, dlatego że jako członek Unii Europejskiej nie możemy rozróżniać kapitału wewnątrz Unii Europejskiej, na przykład polski, niemiecki czy francuski. Natomiast jest oczywiście szereg działań, bym powiedział, dekoncentracyjnych, które możemy i powinniśmy podejmować. Staramy się to robić krok po kroku. Tak działa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tak działają duże kraje europejskie. W Niemczech, gdy tylko jakiś poważny gracz z kapitałem obcym, na przykład był taki słynny przypad gazety Berliner Zeitung, lokalnej gazety w Berlinie, w którą chciał zainwestować brytyjski fundusz inwestycyjny, to wówczas Niemcy potrafili się skutecznie metodami administracyjnymi obronić. W Polsce niestety zastaliśmy sytuację na rynku mediów bardzo trudną, to znaczy kapitał zagraniczny zdobył olbrzymią przewagę, przede wszystkim na rynku prasy. Na rynku prasy regionalnej to jest grubo ponad 90%, która jest w tej chwili w rękach głównie niemieckich, ale również na rynku radiowym, żeby wspomnieć choćby duże stacje radiowe, które są w rękach kapitału zagranicznego, no i wreszcie na rynku telewizyjnym. To jest sytuacja o tyle trudna, że my nie jesteśmy w stanie znacjonalizować tych podmiotów medialnych, nie jesteśmy w stanie wyrzucić kogoś z własności, więc musimy postępować krok po kroku i wzmacniać nasze narodowe instytucje, chociaż też pamiętajmy, że bardzo często polski kapitał, tak jest w przypadku choćby koncertu Agora, który jest właścicielem Gazety Wyborczej czy Radia Tok FM, nie oznacza, że te media głoszą ideę, szukam jakiegoś eufemizmu, do końca zgodnego, bym powiedział, z naszymi postulatami, czy nie zawsze mówią to, co jest zgodne z polską racją stanu, bo bardzo często nawet te polskie media atakują nas i atakują też, podgrzewając ataki z zagranicy. Bardzo wiele artykułów, na które polskie media powołują się w prasie zagranicznej, to są artykuły napisane, niestety, wstyd to przyznać, przez Polaków. Polskich dziennikarzy, którzy wysyłają najpierw artykuły do zagranicznej prasy atakującej nasz kraj, a później część polskich mediów podejmuje te artykuły z zagranicy, pokazując, dowodząc, zobaczcie, jak jesteśmy atakowani za granicą za rządów prawicy, za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Unia Europejska i NATO po 2019 roku. Naszym gościem jest pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, a my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Witam serdecznie obu ojca i gościa w studiu. Chciałem swoje 3 grosze przysłowiowe dorzucić do zamiarów zapisów w Konstytucji o przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO. O ile sprawa NATO, no to taka, powiedzmy, można nad tym zastanawiać się co i jak, ale w żadnym wypadku, jako obywatele, jako Polaka od iluś tam pokoleń, nie możemy dopuścić do tego. Mamy doświadczenie z RWPG, z Układem Warszawskim i z taką inną instytucją jeszcze. I dzisiaj Unia Europejska to jest w zasadzie zlepek państw i nikt nie jest w stanie zagwarantować, jaki ona kształt ideologiczny, jaki kształt kulturowy ona przybierze za lat 20. I związanie się poprzez konstytucję, to jest pozbawienie się jak gdyby już na wstępie znacznej części suwerenności. Bo przecież to będzie obwarowane całym szeregiem przepisów. Sytuacja dzisiaj jest taka, zobaczcie, szanowni ojcy i gości, zobaczcie, jaka jest sytuacja dzisiaj. Próba reformowania sądownictwa nie wychodzi. Unia nie zgadza się. Ideologia gender i te wszystkie inne, co z tym jest związane, wlewa się całym strumieniem. Niby prawo jest, ale prawo temu nie może poradzić. Ale jeżeli my przystąpimy i zapiszemy, to prawo unijne stanie się naszym prawem. Ja to sądzę, że Unia to powinna tylko strefa wolna od słowa być, że swobodny handel. Natomiast powinno pozostawić się krajom narodowym swobodę do kształtowania polityki wewnętrznej, polityki społecznej, systemu prawnego i całych innych historii.
Panie Mieczysławie, dziękujemy serdecznie również za te tematy, które pan podjął. Tutaj kilka się pojawiło, między innymi właśnie zapisanie w Konstytucji tej obecności. No i też kształt Unii Europejskiej i naszej obecności właśnie w tych strukturach i suwerenności jednocześnie, bo też tutaj pobrzmiewał właśnie i ten wątek wypowiedzi pana Mieczysława.
Tak, jeśli chodzi o, całkowicie zgadzam się z wypowiedzią pana Mieczysława dotyczącą konieczności dbania czy pogłębiania wspólnego rynku, czyli zapewnienia jak największej wolności gospodarczej. Mamy z tym problem. Bardzo często politycy, którzy w części polskich mediów, tak zwanej tych mediów głównego nurtu, są przedstawieni jako tacy liderzy integracji europejskiej, czempioni integracji europejskiej, nie chcą pogłębienia tej współpracy, bo to jest niezgodne z ich interesem narodowym. Tak jest w przypadku prezydenta Macrona. On jest bardzo często przedstawiany jako taki lider integracji europejskiej, który rzekomo chce więcej integracji europejskiej. Ale gdy przychodzi do twardych interesów gospodarczych Francji, to prezydent Macron, którego reprezentujący kraj, który ma dzisiaj duże kłopoty gospodarcze, rozwija się znacznie wolniej od Europy Środkowo-Wschodniej, blokuje dostęp ze strony naszych usługodawców, bo to prezydent Macron był głównym motorem, głównym pomysłodawcą tego, żeby wprowadzić w Unii Europejskiej tak zwaną dyrektywę o pracownikach delegowanych, utrudniającą naszym przedsiębiorcom wysyłanie pracowników, żeby świadczyli usługi na przykład we Francji. I to między innymi Francja w tej chwili stara się, żeby równe duże utrudnienia, równe duże bariery biurokratyczne stworzyć wobec naszych firm transportowych, ograniczyć dostęp naszym transportowcom do rynków Europy Zachodniej. Podobnie było w przypadku dyrektywy gazowej, która pogłębiała integrację energetyczną i Niemiec. Niemcy blokowały bardzo długo w ogóle głosowanie nad dyrektywą gazową, dlatego że uważały, że ona może zaszkodzić ich interesom, jeśli chodzi o budowę gazociągu północnego. I mimo że Polska i Komisja Europejska, która przygotowała akurat w tej sprawie dobry, ciekawy projekt, miały większość w Radzie, to Niemcy przez półtora roku zablokowały w ogóle samą możliwość głosowania w tej sprawie, bo walczyło o swój, moim zdaniem, całkowicie źle rozumiany interes narodowy, więc zgadzam się z tym, że musimy dbać o to, żeby w Unii Europejskiej było jak najwięcej wolności gospodarczej. Jeśli chodzi o zapisy dotyczące członkostwa Unii Europejskiej w Konstytucji, to pamiętajmy, że po pierwsze, to jest wciąż dyskusja czysto akademicka. Nie ma dzisiaj w parlamencie, ubolewam nad tym, bo uważam, że trzeba uchwalić nową Konstytucję, nawet nie tyle zmieniać obecnie istniejącą, tylko po, no już chyba grubo ponad 20 latach istnienia obecnej konstytucji powinniśmy przyjąć zupełnie nowy dokument, znacznie lepiej regulujący na przykład podział kompetencji między urząd prezydenta, między rząd, żeby wyjaśnić wszystkie spory kompetencyjne. I taki nowy dokument należy uchwalić, ale niestety w obecnym parlamencie nie ma większości. Do tego mamy tak silny podział pomiędzy koalicją rządową a dużą część opozycji, która sama siebie nazywała opozycją totalną, głosuje zawsze przeciwko nam w każdej niemalże sprawie, że nie ma szans, żeby w tym parlamencie nową konstytucję uchwalić. Mam nadzieję, że taka sytuacja pozytywna stworzy się w kolejnym parlamencie, ale to by wymagało jeszcze większego zwycięstwa wyborczego przez prawicę niż w ostatnich wyborach w 2015 roku. Jeśli chodzi o zapisy w tym nowym projekcie konstytucji, ja przede wszystkim uważam, że trzeba zapisać nadrzędność prawa polskiego nad prawem europejskim. To jest problem, z którym się borykamy przy wielu okazjach i to jest problem, który staramy się wyjaśniać poprzez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale raz na zawsze mogłoby to być wyjaśnione przez zapis, odpowiedni zapis w Konstytucji. Natomiast jeśli chodzi o wpisywanie organizacji międzynarodowych do Konstytucji, no to rzeczywiście to może budzić wątpliwości, bo jesteśmy nie tylko członkiem Unii Europejskiej czy NATO, ale jesteśmy członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jesteśmy członkiem Rady Europy, to jest zupełnie inna instytucja niż Unia Europejska. Tych organizacji jest wiele i pytanie, czy mielibyśmy wpisywać je wszystkie, to mogłoby budzić rzeczywiście duże kontrowersje. Pan prezydent złożył taką propozycję, wymienił Unię Europejską, NATO, chyba też ONZ, tego ostatniego nie jestem pewny. Będziemy na ten temat dyskutować również w ramach naszego obozu politycznego, ale w tej chwili nie ma w tej sprawie większości nawet u nas.
Zapraszamy, odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Józef z Mielca. Serdecznie pozdrawiam szanownego gościa oraz ojca prowadzącego. I chciałbym się troszeczkę odnieść do poruszanych dzisiaj tematów. A zacznę od tego, że po II wojnie światowej nie kto inny, ale właśnie Stany Zjednoczone przyczyniły się do tego, że jako nasz sojusznik zresztą, że zostaliśmy oddani w ręce Stalina. Gruzina zresztą, którego prawdziwe nazwisko Soso Dżugaszwili, oddani przez naszych sojuszników. Za naszą krew, jako nasi żołnierze przelewali przykłady chociażby Monte Cassino, Narvik, Tobruk, obrona Wielkiej Brytanii przez naszych pilotów, a mimo to Stany Zjednoczone postąpiły tak, jak postąpiły. Druga rzecz, i teraz się powołujemy właśnie na to, że przyjazd ze Stanami Zjednoczonymi, obrona i tak dalej. Ta obrona to może wyglądać tak. Opierając się na wypowiedzi nieżyjącego już Ariela Sharona, który przed kamerami ogłosił na cały świat, wyraził się w ten sposób, że Stanami Zjednoczonymi to rządzimy my, Żydzi, i to do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Przykład chociażby stanu Pensylwania, gdzie wprowadzono prawo, że każdy, kto źle wyraża się o Żydach, niezależnie od tego, czy to człowiek o człowieku poczciwym Żydzie, czy o łobuzie, to podlega karze. Czyli to świadczy o tym, jak poczynają sobie Żydzi w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tym, co powiedział Ariel Sharon.
Panie Józefie, poprosimy o podsumowanie swojej wypowiedzi.
Tak, i jak teraz, czy trudno sobie wyobrazić, że wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce za nasze pieniądze nie będą się składały z samych Żydów. Jest do zrealizowania coś takiego? Przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy panie Józefie. Dziękujemy za ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji.
No tak, po pierwsze wypada się zgodzić oczywiście z oceną wydarzeń po II wojnie światowej. Rzeczywiście zostaliśmy sprzedani przez cały Zachód. To była fatalna decyzja głównie prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta, który przez Amerykanów wielu jest oceniany pozytywnie ze względu na szereg reform społecznych, które wprowadził w Stanach Zjednoczonych, choćby polityka New Deal, ale w Polsce, w polskiej historii zapisał się bardzo źle, przede wszystkim ze względu na słynną konferencję w Jałcie i ustalenia ze Stalinem i Churchillem. Natomiast pamiętajmy, że tamte wydarzenia z przeszłości nie mogą ciążyć na decyzjach, które musimy jako Polska podejmować dzisiaj, bo jeżeli odrzucimy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no to zostajemy sami. I każdy, kto zna historię Polski, każdy, kto spojrzy na mapę Europy, musi sobie odpowiedzieć, czy Polska samodzielnie jest w stanie na dłuższą metę opierać się, może już nawet nie jakiejś bezpośredniej agresji militarnej, no ale bardzo brutalnym atakom, choćby gospodarczym, politycznym. My oczywiście, i to chcę wyraźnie podkreślić, nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na naszych sojuszników, bo wielokrotnie w historii na tym się zawiedliśmy. My musimy budować bardzo silną armię. Właśnie dlatego rok do roku zwiększamy wydatki na naszą armię, modernizujemy ją szybko, kupujemy bardzo nowoczesny sprzęt. Chcę powiedzieć, że jeszcze w tym roku możemy się spodziewać przełomu, jeśli chodzi o negocjacje nad zakupem najnowocześniejszych samolotów myśliwców piątej generacji F-35. Takie rozmowy są prowadzone. To są samoloty, których nie mają na przykład Niemcy. To są samoloty, które górują nad myśliwcami, które posiada Rosja, więc to by absolutnie wprowadziło nas do superligi, jeśli chodzi o obronę powietrzną i myśliwce. Więc my wydajemy bardzo dużo na modernizację i odbudowę naszych sił zbrojnych. Również zwiększamy bardzo mocno liczebność naszych sił zbrojnych. Przypomnę, że to my właśnie, nasz rząd, podjął decyzję o budowie wojsk obrony terytorialnej, które mają kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o integrację armii z lokalnymi społecznościami. To jest rodzaj sił zbrojnych, który jest obecny w bardzo wielu krajach świata i w bardzo wielu krajach, choćby w Finlandii, Szwajcarii, pełni olbrzymią rolę, więc my wzmacniamy siłę polskiej armii. Natomiast nie zgodzę się z takim pesymistycznym podejściem do naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, że na pewno Amerykanie nam nie pomogą w godzinie próby. Myślę, że Stany Zjednoczone również wyciągnęły wnioski z tych bardzo bolesnych lekcji również dla nich w 1945 roku, bo pamiętajmy, że Amerykanie bardzo szybko zorientowali się, że obłaskawianie Stalina w pierwszej połowie lat 40. zaowocowało zimną wojną. I Amerykanie doskonale znają zarówno historię Związku Radzieckiego, jak i historię Rosji, wyciągają z tego wnioski. Jeśli chodzi o wpływy może nie tyle organizacji żydowskich, co wpływy Izraela w Stanach Zjednoczonych. One rzeczywiście są potężne, ale pamiętajmy, że one nie są zbudowane tylko i wyłącznie przez organizacje żydowskie. Bardzo dużą siłą Izraela w polityce amerykańskiej jest potężna koalicja chrześcijańska, głównie protestantów, ale w tym biorą udział również katolicy, którzy z powodów, bym powiedział, biblijnych wspierają istnienie państwa Izrael. I sądzę, że Polska powinna z tego wyciągać wnioski. Powinniśmy się uczyć od najlepszych, bo rzeczywiście wpływy Izraela w amerykańskiej polityce są olbrzymie. My mamy po pierwsze znacznie liczniejszą grupę Amerykanów polskiego pochodzenia. Ta liczba jest szacowana mniej więcej na 10 milionów. Tylu Amerykanów przyznaje się do polskich korzeni. Powinniśmy lepiej integrować tę grupę. Powinniśmy być bardziej aktywni, bo to jest grupa, która od ostatniej kampanii, która zakończyła się sukcesem właśnie w drugiej połowie lat 90. kampanii na rzecz wejścia Polski do NATO, była przez ostatnie lata dość mało aktywna. Myślę, że Polonia amerykańska w dużej mierze, nie wszyscy, ale w dużej mierze uznała, że Polska po wejściu do NATO jest już na wsze czasy bezpieczna. Wiemy, że nasza niepodległość, nasza suwerenność nie jest nam nigdy dana raz na zawsze. Musimy o nią stale zabiegać i sądzę, że nasza dyplomacja, nasz rząd powinien bardziej aktywnie wykorzystać Amerykanów polskiego pochodzenia. A po drugie, powinniśmy wzorem Izraela budować jak najlepsze relacje z koalicją chrześcijańską w Stanach Zjednoczonych. To jest potężny blok wyborców, który patrzy bardzo pozytywnie na reformy, które są robione przez konserwatywny rząd w Polsce. I my mamy tego rodzaju relacje, powinniśmy je pogłębiać po to, żeby budować jak najlepsze sojusze wewnątrz Stanów Zjednoczonych i wzorem Izraela coraz mocniej wpływać również na politykę amerykańską względem naszego regionu świata.
Panie Marszałku, tematów jeszcze wiele, bardzo wiele do podjęcia. Za te tematy serdecznie dziękujemy, które żeśmy podjęli w tej pierwszej części naszego spotkania. Dziękujemy również widzom telewizji TRAM za towarzyszenie, za współtworzenie naszego dzisiejszego spotkania i już zapraszamy na godzinę 21.30 na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Unia Europejska i NATO po 2019 roku to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest, przypomnijmy, pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.